Słowacki, Mickiewicz, Fredro, Konopnicka, Wyspiański, Krasiński. Autorzy lektur szkolnych. Podręcznikowe wzorce. Niewiele wiemy jednak o ich prawdziwym życiu, które często było bardziej dramatyczne i urozmaicone niż dzieła, które po sobie zostawili. W Polskim Radiu Białystok fragment książki Sławomira Kopra Sekretne życie autorów lektur szkolnych. Nie tacy święci, jak ich malują. Czyta Wojciech Chorąży.
Autorka Chama i Nad Niemnem wcale nie była tak nobliwą niewiastą, jak przedstawia się ją w podręcznikach. Miała na koncie głośne skandale obyczajowe i wielokrotnie spotykała się z ostracyzmem współczesnych. Mimo wielkich zasług dla literatury, nie przyjmowano pisarki w wielu domach, a gdy zmarła, proboszcz jej parafii odmówił odprawienia katolickiego pogrzebu. Orzeszkowa doskonale wiedziała, że pewne wydarzenia z jej biografii kompletnie nie pasują do idealnego obrazu pisarki i działaczki społecznej, w związku z czym starała się je przemilczeć. Gdy jednak nie było to możliwe, bez skrupułów nadawała faktom inne znaczenie. Nie zawahała się nawet retuszować życiorysu własnego dziadka ze strony matki, Wincentego Kamińskiego. Według tradycji powtarzanej przez Orzeszkową, miał on być dzielnym oficerem Gwardii Cesarskiej, który wyjątkowo odznaczył się podczas wojen napoleońskich. Za bohaterstwo okazane w czasie wyprawy na Rosję miał otrzymać od cesarza szpadę z odpowiednią dedykacją oraz pamiątkowy medal. Faktycznie Kamieński został tak uhonorowany, ale nie przez Napoleona, tylko przez cara Aleksandra I. Okazało się bowiem, że był członkiem Gwardii Cesarza Rosji i w 1812 roku walczył nie tylko z Napoleonem, lecz także z posiłkującymi go Polakami. Raczej nie miał z tego powodu wyrzutów sumienia i sprawiał wrażenie zadowolonego z kariery wojskowej. I chyba nie przyszło mu do głowy, by pójść śladem wielu rodaków, którzy przyłączyli się do cesarza Francuzów. W latach po powstaniu styczniowym tego rodzaju zasługi stanowiły poważny balast, zatem Orzeszkowa dawała do zrozumienia, że jej dziadek walczył po właściwej stronie. I raczej nie wdawała się w szczegóły. Gdyby bowiem prawda wyszła na jaw, pogrążyłoby to pisarkę, która i tak miała problemy z powodu swojego zachowania po stłumieniu powstania. Wprawdzie nikt nie negował jej patriotyzmu, ale sposób, w jaki potraktowała własnego męża, Piotra Orzeszkę, uznano za skandaliczny. Inna sprawa, że ich małżeństwo było kompletnie nieudane, a Orzeszkowa nigdy nie przejawiała cieplejszych uczuć do starszego o 16 lat męża. Tworzyli typowy związek z rozsądku. Eliza bowiem nie uchodziła za specjalnie urodziwą, ale była za to dziedziczką majątku w Milkowszczyźnie, 40 km od Grodna, przynoszącego rocznie 5 tysięcy rubli, około 60 tysięcy euro dochodu. Natomiast Ludwinowo jej małżonka było mocno zadłużone i właściwie tylko mariaż z zamożną jedynaczką stanowił dla niego szansę na pozbycie się problemów finansowych. Partnerzy jednak kompletnie do siebie nie pasowali. Orzeszko nie dorównywał żonie pod względem intelektualnym, a jego zalety kończyły się na umiejętnościach tanecznych. Eliza nie zachodziła w ciążę, zatem po kilku latach zaczęła rozważać unieważnienie małżeństwa. Wówczas w ich życie wkroczyła wielka historia. Wybuchło powstanie, którego entuzjastyczną zwolenniczką stała się właśnie przyszła pisarka. Jej mąż zachowywał sceptycyzm, lecz pod presją żony zgodził się, by w jego dworze przez 2 tygodnie przebywał wyczerpany Romuald Traugut, dowodzący jednym z powstańczych oddziałów. Następnie Orzeszkowa odwiozła go własnym powozem do granicy Królestwa Kongresowego, skąd podążył do Warszawy ku swojemu przeznaczeniu i szubienicy na stokach Cytadeli. Orzeszko mógł nie wierzyć w sukces powstania, jednak i tak trafił do więzienia, gdy o pomocy Traugutowi doniósł Rosjanom jeden z jego pracowników. Natomiast pani Eliza wyparła się wszystkiego i najwyraźniej jej uwierzono. Po półtorarocznym pobycie w więzieniu Orzeszko został wysłany w okolice Permu, u stóp Uralu. Miał tam przebywać dożywotnio, a żona odmówiła towarzyszenia mu na zesłaniu. Takich zachowań nie wybaczano w eleganckim świecie polskich ziemian, gdzie żony trwały przy mężach w ich niedoli, a niekiedy z zesłańcami wyjeżdżała nawet najwierniejsza służba. Pani Eliza nie zamierzała jednak marnować sobie życia w dalekiej Rosji u boku niekochanego męża. Miała zaledwie 24 lata, a do tego wielkie plany literackie. I zamierzała je zrealizować. Ponieważ Ludwinowo zostało skonfiskowane, Orzeszkowa przeniosła się do rodzinnej Milkowszczyzny. Jej ojciec już nie żył. Matka ponownie wyszła za mąż, więc Eliza właściwie sama decydowała o swoim losie. Wtedy wykonała krok, który ściągnął na nią jeszcze większe oburzenie. Podjęła bowiem starania o unieważnienie związku z mężem zesłańcem. W zaborze rosyjskim nie istniały śluby i rozwody cywilne, zatem pozostawała droga zmiany wyznania lub unieważnienia kościelnego. Pierwsza możliwość zupełnie nie wchodziła w rachubę. Wprawdzie pani Eliza przejawiała bardzo umiarkowany entuzjazm do kościoła, jednak rodzina nie wybaczyłaby jej takiej decyzji. Natomiast unieważnienie ślubu przed sądem biskupim zapowiadało się jako długie i kosztowne postępowanie. Nie było jednak wyboru. Przyszła pisarka zdecydowała się właśnie na takie rozwiązanie. W tamtej epoce uznanie małżeństwa za nieważne traktowano jak rozwód i nikt nie zwracał uwagi na powody jego przeprowadzenia. Cała wina zawsze spadała na kobietę, szczególnie gdy ona jako pierwsza podjęła działania. Uważano, że taka osoba nie jest godna zaufania, a niektórzy twierdzili nawet, iż ani szlachetną, ani utalentowaną być nie może. Orzeszkowa działała jednak konsekwentnie, tym bardziej, że w jej życiu pojawił się Zygmunt Święcicki. Był od niej starszy o 5 lat. Pracował w Petersburgu jako lekarz wojskowy, ale planował przeprowadzkę do Warszawy. Przystojny, inteligentny i oczytany, szybko zdobył serce początkującej pisarki. Zaczęli myśleć o wspólnej przyszłości. Pani Eliza stoczyła heroiczny bój z wileńską kurią biskupią i osiągnęła sukces dopiero po 2 latach. Przedsięwzięcie było bardzo kosztowne. Poza tym, przebywając wielokrotnie nad Wilią, nie miała czasu doglądać interesów Milkowszczyzny. Tymczasem zadłużenie majątku rosło w zastraszającym tempie i niebawem przed pisarką stanęło widmo licytacji. Jednak ona była bardziej zajęta miłością i karierą literacką, co niebawem miało przynieść fatalne skutki.
Był to fragment książki Sławomira Kopra Sekretne życie autorów lektur szkolnych, nie tacy święci, jak ich malują. Czytał Wojciech Chorąży. Adaptacja radiowa Mirosław Bielawski. Realizacja Kamil Kalicki. Książkę polecają wydawnictwo Fronda oraz Polskie Radio Białystok.